Dziś w naszym programie witamy panią profesor doktor habilitowaną Ewę Solarską z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Witamy pani profesor, szczęść Boże.
Serdecznie, szczęść Boże.
Temat, który jest dzisiaj zaproponowany, to zalecenia dietetyczne na bazie żywności ekologicznej, uwzględniając choroby chroniczne. Bardzo prosimy o przedstawienie nam tego tematu.
Ograniczające zalecenia dietetyczne na bazie żywności ekologicznej, ograniczające choroby chroniczne.
To tutaj mam źle napisane. Proszę wybaczyć. Prosimy bardzo.
Więc ja dzisiaj chciałam powiedzieć o takiej znanej wielu osobom bardzo skutecznej terapii leczenia licznych chorób. Nawet 50 bardzo groźnych chorób można wyleczyć za pomocą tej terapii. Ona jest znana już od około 100 lat i została opracowana przez wybitnego lekarza niemieckiego pochodzenia żydowskiego, który się później przeniósł przed wojną. Już wiedział o tym, że będzie źle, jeśli chodzi o dyskryminowanie Żydów, i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. I tam po jego śmierci jego córka wybudowała klinikę leczenia ludzi chorych głównie na nowotwory, ponieważ w Ameryce nie pozwolono wybudować tej kliniki z powodu obowiązującej metody leczenia, czyli chemioterapii, więc ona wybudowała tę klinikę naturalnego leczenia w Meksyku przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ta klinika dalej funkcjonuje i tam jeżdżą chorzy ludzie z całego świata i są skutecznie leczeni z nowotworów. Druga taka klinika leczenia nowotworów właśnie przy pomocy tej terapii znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech. No i w Polsce są też ośrodki leczenia, stosowania tej metody w leczeniu ludzi chorych na nowotwory. Jest to terapia, która w tej walce z chorobami uwzględnia przyczyny, a nie skutki choroby, bo leki te chemiczne najczęściej zwalczają skutki choroby, nie zwalczają przyczyn. I skupia się ona na dwóch aspektach definiujących główne przyczyny choroby, to jest zanieczyszczeniach i niedoborach. No, mamy na świecie bardzo dużo zanieczyszczeń, zarówno w żywności, co jest związane z tą zachodnią dietą. I drugi taki element zanieczyszczeń to jest zanieczyszczenie środowiska. Także zarówno w żywności, jak i w środowisku jest wiele toksycznych związków, takich jak na przykład z powietrza, spaliny z samochodów, resztki paliwa lotniczego, wyziewy z kominów fabryk oraz domów, w których często spala się chemiczne, toksyczne odpady. No i środki chemiczne stosowane na roślinach, prawda, w ogrodach, na polach. Woda jest, ponieważ jest stosowany chlor, ona zawiera chlor i chlor łączy się z wieloma związkami, tworząc takie nawet mutagenne związki. Woda zawiera również fluor i wiele innych różnych substancji chemicznych odpornych na techniki oczyszczania. Także gdzie się nie sięgnie, to wszędzie są zanieczyszczenia. No i zarówno rzeki, jak i jeziora są zanieczyszczone od przemysłu i rolnictwa. I kolejnym takim bardzo groźnym zanieczyszczeniem jest smog elektromagnetyczny, czyli pochodzący z odbiorników telewizyjnych, lodówek, komputerów, kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, i wtedy nakładają się naturalne pola elektromagnetyczne człowieka na te pola elektromagnetyczne człowieka, nakładają się te inne pola elektromagnetyczne właśnie pochodzące z tych wymienionych źródeł i to wywołuje wzrost zachorowalności na choroby. No i wspomniane już pestycydy, które stosuje się na polach, i dodatki chemiczne do żywności, omawiane przeze mnie w jednej z poprzednich audycji. Takim bardzo groźnym zanieczyszczeniem w naszym organizmie jest sól. czyli sód, głównie ten pierwiastek sód, bo on powoduje zatrzymywanie wody w komórkach, tworzą się obrzęki, obciąża nerki, powoduje wzrost ciśnienia krwi, pozbawia potrawy smaku, zakłóca procesy trawienne, odgrywa groźną rolę w zachodzącym w komórkach procesie prowadzącym do nowotworu. I mięso, kolejny taki niebezpieczny składnik naszej żywności, jeśli spożywany jest w nadmiarze. A jest on podstawowym składnikiem współczesnego jadłospisu, a nadwyżka białka zwierzęcego staje się trucizną w organizmie człowieka, ponieważ organizm człowieka nie jest przystosowany do trawienia mięsa, tak jak w przypadku zwierząt, bo człowiek posiada długi układ pokarmowy i nie jest przystosowany właśnie, aby radzić sobie z dietą obfitującą w białko zwierzęce. W przeciwieństwie do zwierząt mięsożernych, które mają krótki układ pokarmowy, pozwalający na szybkie przetrawienie i eliminację odpadów przy trawieniu. I stąd przy długo zalegającym tym niestrawionych resztkach mięsa, no szczególnie właśnie jelito grube jest narażone na powstawanie właśnie też tych guzów nowotworowych w przypadku takiego sposobu odżywiania się. I jaka jest ta idealna dieta człowieka? Ona powinna być głównie roślinna, z minimalną ilością białek zwierzęcych, to znaczy nie powinno się zakazywać całkowicie jeść mięsa, ale powinno się go jeść naprawdę niedużo. A obecnie jest odwrotnie. Więcej się spożywa mięsa niż warzyw i owoców. I w miarę jak człowiekowi przybywa lat, organizm ma coraz większe trudności z trawieniem białek i tłuszczów zwierzęcych, bo enzymy te trawienne nie są już tak wydajne jak w młodym organizmie. I dlatego po prostu z upływem lat, szczególnie już w starszym wieku, to powinno się mięsa praktycznie eliminować. Bo niekompletnie przetrawione resztki zalegają w ciele i odkładają się jako toksyny. I to ja powiedziałam o zanieczyszczeniach, a teraz przejdę do niedoborów. Jakie mamy niedobory w organizmie? Otóż źle się odżywia rośliny na polu. Nawozi się je przede wszystkim syntetycznymi nawozami, takimi jak azot, fosfor, potas. To są makroelementy i praktycznie dostarcza się tylko te trzy makroelementy roślinom, a potrzeba roślinom do takiego dobrego funkcjonowania aż 50 różnych minerałów. I wtedy gleba jest zdrowa, żyzna, bogata w enzymy, mikroorganizmy, jeśli ma te minerały. No i rośliny je pobierają, a w takiej glebie, gdzie się tylko co roku stosuje to NPK, czyli azot, fosfor, potas, to wyrastają rośliny ubogie w substancje odżywcze i stają się ubogim pożywieniem. No i w czasie przetwarzania żywności też żywność ubożeje w minerały. Te sposoby takie jak puszkowanie, marynowanie, wędzenie, sterylizacja, gdzie stosuje się wysoką temperaturę i dodaje się konserwanty, pozbawiają żywności tych walorów, które jeszcze mogłyby w niej być, gdyby nie zastosowano tych metod. I w efekcie w żywności brakuje witamin i enzymów. Enzymy pełnią bardzo ważną rolę w procesie trawienia, ale giną one już w temperaturze 60 stopni, a tylko przez dostarczanie owoców, świeżych owoców i warzyw one występują w tych produktach i funkcjonują w przewodzie pokarmowym, pomagają trawienie. I Bardzo wiele osób właśnie ma niedobór tych enzymów, ponieważ nie spożywa świeżych owoców i warzyw. I w tym programie tej terapii doktora Gersona najważniejsze jest wyeliminowanie tych dwóch wrogów człowieka, czyli zanieczyszczeń i niedoborów. Bardzo ważne jest przywrócenie systemu obronnego organizmu, czyli żeby lepiej funkcjonował system immunologiczny, to powinna być ta równowaga zapewniona enzymatyczna, bo na przykład kiedy człowiek spożywa nadmiar mięsa, to te enzymy trzustkowe angażowane są do trawienia białka, a nie ma już tych enzymów do zwalczania guzów nowotworowych. I wtedy właśnie w przypadku pacjentów onkologicznych jest to ogromny problem. Bardzo ważne jest też w zapewnieniu sił obronnych organizmu dobre funkcjonowanie układu hormonalnego. A takimi inhibitorami hormonów w organizmie człowieka jest chlor, fluor, dodatki do żywności, nadmiar sodu, pestycydy. I takim kluczowym organem, który pełni kluczową rolę w uzdrawianiu ciała, według terapii Gersona, to jest wątroba, bo ona oczyszcza organizm z toksyn. I właśnie dr Gerson kładzie szczególny nacisk na odbudowę funkcji wątroby, żeby ją całkowicie oczyścić. Bo właśnie jeśli jest zbyt zanieczyszczone w wyniku spożywania tych związków z dużą ilością związków, potraw z dużą ilością związków toksycznych, to ona się zanieczyszcza i po prostu nie może oczyszczać dobrze organizmu. I dr Gerson wyznaczył okres 18 miesięcy na pełne wyleczenie i odbudowę wątroby. I całego organizmu w związku z tym. Bo jeśli wątroba będzie oczyszczona całkowicie, to wtedy cofają się te wszystkie procesy nowotworowe. I potrzeba do takiego dobrego funkcjonowania organizmu około 52 różnych minerałów. I właśnie ta dieta doktora Gersona, która opiera się przede wszystkim na spożywaniu świeżych soków i ważne jest, żeby te soki pochodziły z roślin ekologicznych, rosnących na bogatej w minerały glebie, żeby te rośliny były właśnie bogate w minerały. I dr Gerson stwierdził, że dwa minerały, potas i sód, są głównie zaangażowane w proces powstawania nierównowagi mineralnej w organizmie. I właściwa proporcja tych dwóch minerałów powinna wynosić 9 do 1, czyli 9 części potasu i 1 część sodu. I wtedy, kiedy po prostu tę równowagę, tą homeostazę organizmu się załamie, to dochodzi też do załamania systemu obronnego organizmu. I właśnie tak jak powiedziałam, przez to niewłaściwe odżywianie i zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. I jeden z lekarzy, bardzo wpływowych lekarzy, takie stwierdzenie przedstawił. Jednym z pierwszych obowiązków lekarzy jest nauczyć pacjentów nie przyjmowania leków. A jest to możliwe właśnie, kiedy przywróci się właściwy sposób odżywiania i będzie się unikać tych różnych szkodliwych związków, które występują w otoczeniu, w kosmetykach, tego smogu elektromagnetycznego, bardzo też szkodliwe działanie ma stres, alkohol, nikotyna, czyli trzeba unikać tych wszystkich szkodliwych związków. I jeszcze chcę powiedzieć o tej soli właśnie, że krew przenosi pokarm i tlen do każdej komórki, a następnie transportuje odpady, aby je wydalić. No i krew i osocze zawierają sód, a komórki potas. I jeśli jemy nadmiar soli, to ten sód dostaje się też do komórek i właśnie zwiększa się ilość wody i one, te komórki po prostu są takie obrzęki się tworzą i po prostu one nie pełnią w pełni tej swojej funkcji, jaką powinno być odpowiednie trawienie. I płyny stanowią 10% naszego organizmu, a tkanki 90%. Czyli tylko w płynach powinien występować sód, a w tkankach potas. I co należy, aby naprawić szkody spowodowane przez tą nierównowagę sodowo-potasową, Benson podał pacjentom rozpuszczalny w wodzie roztwór potasu. Podaje w dużych ilościach, w takich końskich dawkach potas, żeby wyrzucić ten sód, który przeszedł do komórek, do tkanek, do krwioobiegu, a z krwioobiegu przez wątrobę jest wydalany. I przywracany potas zajmuje swoje miejsce w komórkach. Sód natomiast jest wtedy wypychany z komórek i wydalany z organizmu. I jeśli będzie to środowisko bogate w potas, a ubogie jest sód, to może częściowo przywrócić zniszczonym białkom ich normalną, niezniszczoną konfigurację. I jeśli chodzi o właśnie podawane soki warzywno-owocowe, to one wyciągają też z komórek wszelkie toksyczne substancje i one idą do wątroby. I jeśli przy dużej ilości tych pitych soków, a takie są zalecenia diety Gersona, to te toksyny wędrujące do wątroby zatrułyby wątroby, doszłoby do śpiączki wątrobowej, generalnie do zatrucia. I wątroba musi być oczyszczana. I tym czynnikiem, który oczyszcza wątrobę, to jest lewatywa z kawy. I co ta kawa powoduje? Ona rozszerza kanały żółciowe i powoduje, że jeden z enzymów oczyszczających wątrobę, jego aktywność wzrasta nawet 700-krotnie i wątroba jest pięknie oczyszczana z tych związków toksycznych. No poza tym kawa zawiera potas, to też tak rozluźnia mięśnie i ta wątroba też lepiej pracuje. Także musi być kilka takich lewatyw z kawy, oczywiście z kawy ekologicznej, wykonanych w ciągu dnia, kiedy pije się dużą ilość tych soków i w ten sposób pięknie oczyszcza się wątroba. I tu chciałam powiedzieć, że często w terapiach tych medycznych, jak ustąpi guz, to oznacza jedynie, że siły organizmu zostały odbudowane w stopniu niwelującym zagrożenie życia pacjenta, ale nie jest to równoznaczne z wyzdrowieniem. Całkowite uzdrowienie następuje, gdy funkcje wszystkich organów zostają przywrócone za pomocą najlepszego ekologicznego pokarmu i detoksykacji. I właśnie często też w wyniku, ponieważ ten stan jest trudno stwierdzić, kiedy ta wątroba już jest całkowicie oczyszczona. Często wyniki są dobre, lekarze nie znający terapii Gersona kończą leczenie, czyli je przerywają i dochodzi do nawrotu choroby. Dlatego tak ważne jest, żeby wątroba była całkowicie oczyszczona i odbudowana do optymalnego stanu. I to jest tym sukcesem terapii Gersona, że ludzie całkowicie wychodzą z chorób nowotworowych, jeśli doprowadzi się do takiego stanu wątroby. No i lekarze i społeczeństwo skupili się wyłącznie na leczeniu lekami z uszczerbkiem dla co najmniej jednej z podwalin dobrego zdrowia, właściwego odżywiania. No, w skrócie to tyle o tej terapii. Także jeszcze może jest chwilę czasu, żeby słuchacze zadali jakieś pytania.
Oczywiście, zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby zadawać pytania, czy podzielić się swoimi refleksjami. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica, witamy.
Ja mam takie pytanie do pani doktor. Czy ostropest dobrze oczyszcza wątrobę?
No, ostropest jest bardzo, bardzo takim korzystnym ziołem dla wątroby. Powinno się go praktycznie codziennie spożywać i ono czyszcza wątrobę, tak. Tam jeszcze jest karczoch dobrym, takim roślinnym produktem, który jest bardzo korzystny dla wątroby. Także właśnie jeśli człowiek by się prawidłowo odżywiał i stosował te preparaty, te produkty ziołowe, to też miałby w dobrej kondycji wątrobę i nie musiałby stosować takiej diety. Także zalecam właśnie codzienne, takie na przykład można te nasiona ostropestu rozdrobnić i taką łyżkę codziennie zjadać. To jest na pewno korzystne dla wątroby, do dobrego funkcjonowania wątroby.
Ja przepraszam, łyżkę dziennie, tak?
Tak, tak.
A jak długo?
No można przez cały czas, no bo żeby ta wątroba dobrze funkcjonowała, żeby oczyszczana była, żeby regenerowała się, to skazane jest po prostu cały czas ją, codziennie. Ten ostropest spożywać. No, jak pani zrobi jakieś tam kilka dni przerwy, no to nic się nie stanie, ale trzeba pamiętać, żeby sięgać po ten ostropest, bo on jest naprawdę dobry dla dobrego funkcjonowania wątroby.
Bardzo dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo? Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, szczęść Boże, witamy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Alicja z Pruszkowa. Ja chciałam zapytać panią profesor, czy można pić dziurawiec z miętą na wątrobę?
Bardzo serdecznie dziękujemy, pani profesor.
I ile razy dziennie?
No dziurawiec jest też bardzo dobrym lekiem. Głównie się go wymienia, jeśli w aspekcie ograniczania takich chorób depresyjnych, bo on jest takim antydepresantem, ale no, zioła na ogół mają takie korzystne działanie na ogólnoustrojowe, czyli na pewno jest też wskazany przy lepszym funkcjonowaniu wątroby. Jedynym takim przeciwwskazaniem, jeśli chodzi o dziurawca, nie można go pić w okresie dni słonecznych, bo to jest takie sprzężenie słońca i dziurawiec, co może zaszkodzić. Ale wskazane jest picie dziurawca.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Któż się do nas dodzwonił?
Jurek.
Witamy panie Jerzy.
No, wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą. Tak, to jest jedna z praw tego świata, która zaczyna teraz działać. Powiedziała pani, no ja troszkę może dodam, powiedziała pani, że człowiek posiada przewód pokarmowy bardzo długi, dłuższy od swojego ciała, tak? Człowiek jako typowy roślinożerca posiada 12-krotnie dłuższy przewód pokarmowy od długości swojego ciała. Zwierzęta drapieżne, mięsożerne posiadają 2-4-krotnie dłuższy. Dlaczego?
Krótszy.
Bo mięso się długo trawi i nie może zalegać. Człowiek je tak jak mięsożerca i zaczyna być gnicie jelitowe, czyli to jest bardzo ważne. Tutaj pani powiedziała, że można trochę mięsa. Jeśli jest typowym roślinożercą, to nie powinno się w ogóle mięsa jeść. Jest jeszcze jedna sprawa. żeby nie przedłużać. Człowiek jako typowy roślinożerca posiada gruczoły potowe. Wszystkie drapieżne zwierzęta mięsożerne regulują temperaturę ciała przez oddech. Więc człowiek je tak samo mięso jak typowy mięsożerca i posiada gruczoły potowe. Czyli tu zachwianie jest też potężne tutaj. Czyli jest wiele, wiele spraw. No nie będę przedłużał, ale dużo się zgadzam. Bardzo, bardzo dobra audycja jest. Dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani profesor, no właśnie, pytanie, które się rodzi, to czy tę dietę mogą stosować wszyscy, czy są jednak jakieś momenty, kiedy no, ona nie jest wskazana?
No wszyscy, bo nawet w przypadku już takich zaawansowanych chorób nowotworowych, no można przywrócić zdrowie. Jest na to wiele dowodów, bo ja akurat dużo czytałam na ten temat, że w tej klinice leczenia przy pomocy tej terapii no, wychodzą ludzie z najcięższych nowotworów i często zaawansowanych. I jeszcze chcę zaznaczyć, że w przypadku tych pacjentów, którzy przyjmowali chemioterapię, to ten proces oczyszczania wątroby jest o rok dłuższy. Czyli tak jak tutaj powiedziałam, że 18 miesięcy, czyli około 2 lat, prawda, jest to leczenie trwa, to oczyszczanie, a w przypadku chemioterapii jest jeszcze o rok dłuższy.
Pani profesor, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tę dzisiejszą audycję. Przypomnę, zalecenia dietetyczne na bazie żywności ekologicznej ograniczające choroby nowotworowe. Ograniczające
jeszcze
choroby.
Będę w kolejnych audycjach powiem o innych terapiach i ogólnych zaleceniach żywieniowych, jak się odżywiać, żeby właśnie nie dochodziło do tych chorób chronicznych.
Dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, gościem porad ekologa była pani profesor doktor habilitowana Ewa Solarska, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Pracownia Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bóg zapłać.
Dziękuję.